Słuchasz Weszło FM.
Dzień dobry, jest wtorek, godzina 17.35, 15 września, czyli jak dobrze liczę, 42 dni po tym, jak Rada Miasta Kielce uchwaliła decyzję o przejęciu Korony Kielce. I dlaczego Korona Kielce jeszcze nie jest w rękach miasta, o tym dzisiaj porozmawiamy w audycji Tomy z Cezary. Ja nazywam się Daniel Baranowski, a za mną jest Wiktor Lesiak.
Dzień dobry.
No i teraz mamy znowu, jak to w Koronie Kielce, było kilka tygodni spokoju i znowu pojawiają się małe aferki, afery. Wczoraj wybuchła taka dość duża dyskusja zarówno na antenie Radia M, jak i na Twitterze później, w późniejszych godzinach wieczornych. Korona Kielce, można powiedzieć, nie tyle na skraju, co troszeczkę zaczęło się nam komplikować sytuacja związana z licencją, z dokapitalizowaniem i z przejęciem w ogóle akcji Korony przez miasto. Wiktor, co się dzieje?
Przede wszystkim trzeba zacząć od tego, że tydzień bez zawirowań wokół klubu tygodniem straconym. I generalnie dobrze, że coś się dzieje, bo w końcu jest o czym mówić w audycji, ale tak na poważnie, nie wiem, to są trochę niepokojące informacje, bo wydawało się, że gdzieś wychodzimy na prostą, jakby ten ruch, który powstał, spowodował, że w jakimś stopniu spowodował, że klub zmierza ku normalności, były zapewnienia z miasta, były zapewnienia nawet Niemców, że już tutaj nie będzie żadnych komplikacji, a jednak tak jak powiedziałeś, te zawirowania są i generalnie no niepokojące te sygnały dochodzą faktycznie, czy to z PZPN-u, czy to z lokalnego środowiska dziennikarskiego, gdzie chłopaki są blisko klubu i gdzieś tam w kuluarach mówią, że faktycznie nie wszystko jest tak, jak być powinno, albo nie wszystko jest tak, jak sobie zakładaliśmy, że będzie w tym momencie.
No i trzeba sobie zadać pytanie, czy to są rzeczywiście problemy, które pojawiają się tutaj natury, powiedzmy, formalno-prawnej, czy to są problemy, które gdzieś zostały wytworzone przez niektóre podmioty, które biorą udział w przejęciu Korony Kielce, aby zdobyć jakieś swoje interesy, ugrać swoje interesy. Dyskusja wczoraj była naprawdę zażarta na Twitterze, na innych różnych środkach, na środkach przekazu i komunikacji kibiców Korony Kielce. I też do kibiców mamy prośbę, żebyście do nas dzwonili i pisali pod hashtagiem na Twitterze Tomy z Cezary. Z chęcią poznamy waszą opinię tutaj na temat tego, co się dzieje w naszym klubie, ale także dzwońcie, numer tutaj niezmienny, czyli 22 219 5031. My już otwieramy linię, bo jesteśmy bardzo ciekawi, bo tydzień, a w zasadzie ostatnie godziny były bardzo gorące. Powtarzam, numer 22 219 5031. Czekamy na wasze telefony. O, już mamy pierwszy. Halo, halo.
Halo.
Ktoś tu czekał.
Dzień dobry.
Chyba. Witam.
Mam bardzo dobre wiadomości w sprawie Korony Kielce.
Musisz na wszystko psuć całą narrację.
Klubu czy galerii?
Nie, bardzo dobry dzień dla Kielc. Bardzo dobry dzień dla Korony, ale jakieś typy może wasze albo typy kibiców, natomiast...
Nie wiem, Iwo Kaczmarski podpisał kontrakt.
Nie, Krzysztof Zając już nie wróci do Kielc.
Dobra, zostawiam was tą wiadomością i pozdrawiam.
No niepoważny.
Mamy prośbę do operatora, żeby zablokował ten numer.
Niepoważny, to dobra. W takim razie, jeżeli tutaj doktor nauk rzuca takie słowa, no to jesteśmy ciekawi, jakie wy macie typy, co to może być. Co byś wolał, podpisanie kontraktu przez Iwo Kaczmarskiego, czy deklarację o rozwiązaniu umowy z panem Krzysztofem Zającem?
Podpisanie kontraktu z Iwo Kaczmarskim.
Mówisz? No to no. Chyba mam dla ciebie dobrą informację, mój kolego.
Tak. O.
Poczekaj. Sprawdźmy, co tu się dzieje. Iwo Kaczmarski podpisał nowy kontrakt z Koroną. A więc trafiłeś.
Teraz fanfary. Tam.
Dwie minuty po wejściu na linię z naszą audycją okazało się, że Iwo Kaczmarski podpisał nowy kontrakt, który obowiązuje do czerwca 2023 roku. No i super. No to już troszeczkę mi się tutaj poprawił humor. Poczekaj, co tam masz? Pokaż.
Mam tutaj zdjęcie naszego prezesa Marka Papruckiego.
Nie no, szacun dla pana Marka, że
oczywiście,
mamy transfer.
Oczywiście, że tak.
Nie no, powiem ci szczerze, tak, troszeczkę się tutaj zmienił mój humor, no bo jednak, no wiadomo, nie było to takie pewne. Długo trwały te dyskusje, czy Iwo przedłuży kontrakt, czy nie. Jak przypuszczam, jest tam zawarta jakaś klauzula odstępnego, która zapewne wielce wysoka nie jest, ale najważniejsze, że Korona Kielce na Iwo Kaczmarskim zarobi, bo to nie ulega wątpliwości, że Iwo Kaczmarski prędzej czy później z Korony odejdzie i odejdzie za gotówkę, więc no to jest bardzo dobra informacja, więc tutaj doktor nauk nam nie chciał sprzedać newsa, ale już wszędzie...
Ale jak trafiłem?
Nie, no bardzo dobrze trafiłeś, no tylko w takim razie może jeszcze ten mój news się sprawdzi gdzieś tam w najbliższych dniach, bo na to liczymy. No i liczymy też pewnie na kilka innych informacji dotyczących ruchów, nazwijmy to kadrowych w Koronie Kielce, ale o tym może też za sekundkę. No bo chciałem wrócić do tego tematu związanego z przejęciem miasta. Czy uważasz, że terminy, które były przedstawiane, no wiadomo, to nie były terminy oficjalne, ale osoby związane z Radą Miasta, czy ogólnie z miastem Kielce, mówiły, że jest wielce prawdopodobne, że na początku września zostanie ten temat zamknięty. W tym momencie mamy połowę miesiąca. Końca nie widać tak naprawdę. Są jakieś wstępne informacje o tym, że może się uda to zrobić do końca września, ale czy masz jakieś obawy, które pozwalają ci na takie odczucie tego dreszczyku, który był powiedzmy dwa miesiące temu?
Znaczy ja nie mam obaw, że ta transakcja się prędzej czy później sformalizuje. Bardziej mam od wczoraj obawy natury takiej politycznej, nazwijmy to, bo wydaje mi się, że klub powoli staje się...
Halo, halo.
Zaraz dokończymy.
Halo, halo, cześć wam.
Siemanko.
Siema.
Słuchajcie, fajna informacja odnośnie Iwo, to po raz kolejny. Zobaczcie, kto jest na zdjęciu obok Iwo.
No, Marek, raczej tak? Pan prezes Marek.
Dokładnie. No, czy to jest nadal poważne. Ludzie piszą, żądają dymisji jednego i drugiego. A oni rzucają.
No tak, ale on formalnie jest prezesem, wiceprezesem, dostał moc sprawczą. Rozumiem, ktoś musi podpisywać te kontrakty, więc... Im szybciej out, tym lepiej.
Gdyby na przykład Maciej Bartoszek stanął z nim, prawda?
Tak, nie, no to ja się z tobą zgadzam, ale Marek Paprocki, trzeba przyznać, że jeżeli chodzi o takie dobre informacje transferowe czy kadrowe, to lubi gdzieś tam sobie stanąć na zdjęciu, tak samo jak powiedzmy unika stawania na zdjęciach z całym zaciągiem bałkańskim, tak jeżeli podpisał kontrakt Petteri Forsell, no to już Marek Paprocki na zdjęciu się pojawił. Takie jego prawo, jakby nie patrzeć, no bo cały czas jest umocowany w strukturach Korony Kielce, więc no, gdzieś tam jest powiedzmy odpowiedzialny w jakiś sposób za to, że Iwo podpisał kontrakt, ale jeżeli się przyjrzymy tutaj temu tłu, które towarzyszy negocjacjom z młodymi zawodnikami, no to rzeczywiście jest tutaj mały zgrzyt.
Miejmy nadzieję, że to jest taki miły akcent na koniec kadencji.
Miejmy nadzieję, że na koniec kadencji.
Tak jest.
Trzymam kciuki, dzięki chłopaki, na razie trzymaj
się. Pozdrawiam, trzymaj się.
No właśnie, jak to widzisz?
Co mówiłem? A mówiłem, że gra polityczna i że mi się to nie podoba. No to mi się to nie podoba, bo wydaje mi się, że tak jak faktycznie była mowa, że do końca września już tutaj klub przejdzie w ręce miasta, no teraz się gdzieś to przyciąga.
Znaczy, no
mam nadzieję, że to nie jest spowodowane tym, że gdzieś tutaj w Kielcach jest mowa o wotum nieufności wobec prezydenta i że klub został wciągnięty w tą grę troszkę niepotrzebnie chyba, no bo nie dadzą mi skończyć zdania.
Halo, halo.
No to teraz mogę już oficjalnie powiedzieć, bo Iwo Kaczmarski podpisał kontrakt i oczywiście jakieś tam klauzule są zawarte, natomiast to jest dobry zdecydowanie dzień dla Korony i mam nadzieję, że... I raczej wyobrażam sobie, jak to te negocjacje przebiegały i dlaczego Iwo się zdecydował przedłużyć kontrakt z Koroną i nie zostawił klubu na lodzie, bo podejrzewam, że tutaj inny czynnik niż dotychczas, który proponował Iwo kontrakty śmieszne jakieś tam, wszedł w negocjacje i myślę, że sam fakt, że trener stawia na Iwo i Iwo tutaj zdobywa doświadczenie, no to jest chyba też jakimś wyznacznikiem tego, że akurat Iwo podpisał kontrakt. No straciliśmy Daniela Szerągowskiego praktycznie, można powiedzieć. No ale przynajmniej jeden z młodzieżowców zostaje i z tego się trzeba cieszyć. Zobaczymy na jak długo. Natomiast pamiętam taki komentarz, że gdzieś na Twitterze ktoś pisał, że Iwo odchodzi, a Daniel Szerągowski prawdopodobnie zostanie. No i ja powiedziałem, że odpisałem tej osobie, żeby zamieniła rolę, że raczej Daniel odejdzie, a Iwo zostaje. No i akurat się tak przypadkowo zdarzyło, że miałem rację, jakoś miałem nosa do tego.
Powiem ci, że ty to masz tak często tego nosa, może zacznij w Totolotka grać.
W Totolotka ostatnio prosiłem Dawida Lewickiego, żeby miał jakieś tam numery, bo trafił kto kogo, trafimy w Totolotek Pucharze Polski,
tak?
Ale Dawid Lewicki, Pepper i chyba Johnny Halik. Także raczej ich można pytać o numery, natomiast no zdecydowanie chyba news tygodnia i
Ja myślę, że to jest na razie news chyba tego sezonu, bo jak spojrzymy na to, że to decyzja Rady Miasta o przejęciu Korony była jeszcze przed sezonem, tak jak już ten sezon się zaczął, no to myślę, że no chyba najważniejsze wzmocnienie, jakby nie patrzeć też tutaj pod kątem nie tylko samej przydatności na boisku, jak też po prostu pozycji Korony Kielce i tego, jak klub jest odbierany, no bo uważam, że temat Iwo był grzany już od ponad pół roku, pamiętam, że klub dostawał pytania, co z kontraktem dla Iwo. No i nagle ta telenowela się kończy, więc może tym miłym akcentem też niektórzy zakończą swoją taką misję w klubie, bo myślę, że lepiej skończyć w tym stylu niż w innym, ale nie będę się tutaj, wiadomo, pastwił nad różnymi osobami z klubu, bo na to jeszcze przyjdzie czas dzisiaj, ale czytam.
Ja myślę, że prędzej, zresztą ja obiecałem, że pewne po tym, jak Iwo podpisze kontrakt czy albo odejdzie z klubu, to pewne kulisy ujawnię sytuacji z Iwo Kaczmarskim. Jeżeli osoby, które proponowały tak wstydliwe dla klubu warunki kontraktu, dlatego jakby można powiedzieć chyba najważniejszego w historii talentu Korony Kielce, to jeżeli one myślą, że to przejdzie bez echa i Iwo podpisał i każdy o tym zapomni, to nie. Za te rozdawanie poznajomych kontraktów, tak jak to było w rezerwach, czy w pierwszym zespole, czy po jakichś znajomościach menedżerskich i dawaniu kontraktów, nie wiem, pod jakim wyznacznikiem kto się kierował, dając kontrakty Kukiciowi na tym poziomie i gnębiąc to dziecko takim małym kontraktem, za który Mateusz Żelazny powiedział, że nie byłby w stanie się wyżywić. Wiadomo, że ma 16 lat i tak dalej, ale to już jest zawód dla niego. To nie jest hobby, to jest zawód. I traktując tak osobę, i te osoby za to odpowiedzą. I to będzie i prezes, i dyrektor do spraw młodzieży, bo one odpowiadały za negocjacje i za to właśnie, że udało się na ostatniej prostej może trenerowi Bartoszkowi zapewne wyprowadzić tą sytuację. Natomiast to musi ujrzeć światło dzienne. Dlaczego? Dlatego, że te osoby po tej kompromitacji powinny obie odejść z klubu honorowo, same. Bo wiedzą, że zawaliły temat. Na szczęście się udało, chociaż można powiedzieć, część chyba odzyskać z tej utraconej możliwości, ale to i tak nie przekreśla tego, że te osoby przez tyle miesięcy, a może i lat robiły takie błędy i traktowały naszych wychowanków i największe talenty za nic, a dawały kontrakty osobom z zewnątrz, które klub miały w poważaniu. Dobra, dziękuję i dzięki. Nie zajmuję wam linii.
Ja powiem ci, że uważam, w ostatnim czasie zastanawiałem się nad tym, jak są traktowani nasi młodzi zawodnicy i wiem, że to nie jest tylko problem Korony, to jest problem ogólnopolski, można tak powiedzieć. Mianowicie chodzi mi o to, że jeżeli, wiadomo, są wyjątki, w Lechu dobrze płacą wychowankom, no ale to też jest, wiadomo, inna jakość, ale płaci się jakieś grosze. Oczekuje się, że chłopaki będą grać za 2000 zł, mimo że prezentują lepsze umiejętności, aniżeli ci ściągani, powiedzmy, z zagranicy, no bo, no wiadomo, zeszły sezon w Koronie Kielce to była czysta patologia i nawet głupio się odnosić konkretnie do tych kwot, które zarabiały te osoby, które przywdziewały koszulkę Korony, albo nawet jej nie przywdziewały, bo pół sezonu spędzili na trybunach. Ale uważam, nie wiem jak ty, ale ja uważam, że jeżeli chłopak na przykład ma 16 lat, i prezentuje poziom na pierwszy skład, czy nawet na drugą, trzecią zmianę, nie wiem, 15, będzie 15 zawodnikiem do gry, to uważam, że mimo, że ma 16 lat, mimo, że się tutaj wychował, powinien zarabiać tak jak chłopak, który na przykład jest ściągany, nie wiem, z Hiszpanii i u nas będzie miał tą samą pozycję. Uważam, że nie powinno się traktować zawodników, którzy są młodzi, przez pryzmat tego, że są młodzi, tylko przez to, co reprezentują sobą i jakie mają umiejętności. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, bo może ktoś uważać, że to jest po prostu rozpuszczanie tych zawodników, mimo że są młodzi, jeżeli mają zarabiać po kilkanaście tysięcy złotych, ale uważam, że w piłce nożnej nie liczy się wiek, tylko liczy się to, co potrafisz.
Po pierwsze, wydaje mi się, że w Kielcach panuje takie, albo inaczej panowało, mam nadzieję, że już nie panuje, takie przekonanie, że wychowankowie będą tutaj grali z sentymentu i z miłości do klubu, tylko ktoś chyba zapomniał, że sentyment i miłość do klubu nie płaci rachunków i tak dalej. Moje zdanie jest takie, że za jednego Iwana Jukicia i za Lukę Kukicia możemy mieć siedmiu utalentowanych młodzieżowców, którzy w klubie są, umówmy się, mniej lub bardziej, i możemy im zapewnić godne warunki, możemy im dać fajne pole do rozwoju przy fajnych trenerach i tak dalej, i to jest nasza inwestycja w przyszłość.
Wiesz co, ja uważam, może teraz się mylę, ale uważam, że chłopaki, którzy są wychowankami Korony Kielce, byliby w stanie grać, i tutaj piję na przykład do Daniela Szelongowskiego, bo przypuszczam, że gdyby Daniel Szelongowski dostał kontrakt na, nie wiem, powiedzmy 2/3 tego, co ma dostać w Rakowie, to on by w Koronie został. Tylko problem pewnie jest z tym, że takiej kwoty nie dostanie bez wychowankiem Korony, i nikt do tego nie będzie przykładał wagi. Do transferu Daniela Szelongowskiego jeszcze chcę wrócić za jakiś czas, bo mam tutaj bardzo duży zgryz, bo moja optyka tutaj się bardzo zmienia, bo wczoraj na przykład byłem troszeczkę zdenerwowany tym transferem, nie tyle na Daniela, co po prostu nie rozumiałem troszeczkę tej decyzji, ale chcę przerwać kolejnym hot newsem. Luka Kukić w FK Sloboda, występujący w poprzednim sezonie w Koronie Kielce. Luka Kukić został nowym zawodnikiem bośniackiego pierwszoligowca. To jest za 90minut.pl. Fantastyczny news.
Brawa dla menedżera, bo jeśli to jest pierwsza liga Bośni, to równie dobrze mogła być trzecia, no chyba. Powinna być trzecia.
Zastanawiam się, czy to jest pierwsza liga Bośni, czy druga, w sensie takim, druga.
Czy Hercegowiny.
Nie no.
Pozdrawiamy trenera Brzęczka.
Będę śledził na pewno karierę naszego asa z bramki, bo jest co śledzić, bo uważam, że to bardzo ciekawy przypadek.
A mnie jest wszystko jedno, bo się jeszcze chciałem wrócić do Daniela Szelongowskiego.
No to ja do Daniela Szelongowskiego chciałem dopiero przejść.
A, to zostawmy Lukę Kukicia, bo tu szkoda strzępić ryja.
Dobra.
Uważam, że to, co mówiliśmy o młodzieżowcach, to ja na przykład, no i słuszna uwaga, którą powiedziałeś, że to był patologiczny sezon, dość frustrujący dla wszystkich. Uważam, że w miejsce Papadopoulosa cały poprzedni sezon, gdyby grał Daniel Szelongowski, to nie tylko na tym byśmy nie stracili, ale paradoksalnie może byśmy nawet zyskali, ponieważ chłopak byłby wtedy w stanie może pograć 3/4 sezonu, może zapakowałby kilka bramek więcej, jego wartość by wzrosła. No i teraz zakładam, że przejdziemy za chwilę do tej dyskusji. Okay. Natomiast tutaj też jest kwestia oszczędności, no bo Michał Papadopoulos nie przyszedł tutaj za 3000 zł, tylko za odpowiednio większą kwotę. Jakości nie dał prawie w ogóle. Kasę z kasy klubu pobrał, no a my tak naprawdę byliśmy wiadomo gdzie.
Powiem tak.
A młody szansy nie dostał tylko dlatego, że mieliśmy schizofrenika patologicznego na ławce trenerskiej.
Nie będę pytał o personalia, żebyś nie dostał przypadkiem jakiegoś wezwania, o kogo ci teraz konkretnie chodziło, pozostawmy to w sferze domysłów, ale... Ale wiesz co, z Danielem Szelongowskim też nie była taka oczywista sprawa, bo on kontrakt przedłużył dopiero, jeśli mnie pamięć nie myli, 8 maja, więc gdyby on od początku sezonu grał, no to po pierwsze nie wiadomo, czy by chciał przedłużyć ten kontrakt, a po drugie, gdyby on naładował tych tyle goli, o których mówisz, że mógłby strzelić.
No ja nie mówię, że tak by zrobił, ale nie, była
oczywiście,
szansa. Nie?
Oczywiście, jest tutaj na pewno większa szansa, aniżeli to, że zrobiłby to Michał Papadopoulos, biorąc pod uwagę, ile minut zagrał Czech, a ile zagrał Daniel i jaki mają bilans bramkowy. Ale też to, wiesz, to jest, zawsze sytuacja się różni tak naprawdę od wtedy, kiedy się dzieje. No teraz Daniel odpalił na koniec, kiedy już przedłużył ten kontrakt, więc no troszeczkę to była inna sytuacja, aczkolwiek ja już kiedyś mówiłem i podtrzymuję zdanie, że gdyby Michał Papadopoulos został teraz w Koronie Kielce, to mielibyśmy w miarę rozwiązany problem w ataku. Mówię całkowicie poważnie.
No bo jest różnica klas rozrywkowych, oczywiście, że tak.
I to jest liga dla starych napastników, ja tak uważam. I uważam, że Michał Papadopoulos, gdyby został w Koronie Kielce, to pokazałby jakość. No tylko to była kwestia, wiadomo, finansów. On teraz się zaczepił w Ekstraklasie czeskiej, więc myślę, że tam płacą lepiej. Nadal czekamy na wasze telefony, jeżeli macie coś ciekawego do powiedzenia na temat kontraktu Iwo Kaczmarskiego, samych negocjacji, może zarządu Korony Kielce, ruchów konkretne, czy też opieszałości Rady Miasta w przejęciu akcji Korony, no to serdecznie zachęcamy do dzwonienia. Powtarzam numer 22 219 5031. I teraz chciałbym zaczepić Daniela Szelongowskiego, ale to może za moment, bo mamy telefon. Halo, halo.
Cześć, cześć. Ja może nie w sprawie patologicznego schizofrenika, a bardziej jego następcy, czyli trenera Smyły. Może to jest dobry moment, żeby do niego zadzwonić i zapytać się, co sądzi na temat tego, na temat transferu Iwo, i może jakieś, nie wiem, może jakaś merytoryczna wypowiedź na temat tego, dlaczego za jego czasów nie miał szansy gry?
Wiesz co, to jest fajny pomysł. Myślę, że możemy to rozważyć, o ile trener będzie chciał z nami rozmawiać, to możemy Jasne. Takie, możemy takie kroki poczynić na przyszły tydzień lub na jakąś kolejną audycję, bo przyznam szczerze, że sam mam kilka pytań do trenera Smyły związanych właśnie z ruchami kadrowymi i z ich okolicznościami, jakie im towarzyszyły, bo na przykład strasznie chciałbym poznać, kto wchodził w skład słynnego konsylium, które analizowało i klepało transfery. Chciałbym poznać, co stało na przeszkodzie, żeby dać szansę młodym chłopakom. Dlaczego Uroš Dziuranowicz został odsunięty od zespołu i nagle dziwnym trafem wrócił, a Michał Żyro nie pojechał na obóz. To są takie tematy. Myślę, że jakbyśmy rzucili na Twittera pytanie, znaczy pytanie posta z prośbą o zadawanie pytań dla trenera Smyły, no to moglibyśmy zrobić chyba audycję poświęconą tylko trenerowi.
W sumie miałbym tylko jedno pytanie, bo tutaj to nasuwa się pytanie o jego kurs trenerski, tak? No bo skoro on nie zauważył, że ma takiego zawodnika u siebie w kadrze, no to albo tutaj należy zadać pytanie, czy na pewno wybrał dobry zawód, albo co blokowało, albo raczej kto blokował.
A mnie się wydaje, że to są bardzo retoryczne pytania.
Znaczy, ja uważam, że tutaj pewnie jest troszeczkę składowych, bo wydaje mi się, że polskim trenerom, którzy walczą o przetrwanie, o zwane utrzymaniem, w 99% przypadków brakuje jaj, żeby postawić na kogoś młodego. Oni stawiają na młodych tylko w momencie, gdy już nie mają kogo wystawić i taki młody musi zagrać, ale jeżeli trzeba zaryzykować, to nie, oni wolą sprawdzonego Ukraińca czy Czarnogórca, który przez cały sezon
problem,
dawał ciała.
Oni tego nie rozumieją,
no właśnie
często
to chodzi.
Kibice sami tego chcą. Kibice, tak jak było u nas w Kielcach, kibice woleliby spaść z wychowankami, z młodymi chłopakami, niż za przeproszeniem Jukiciami, Kukiciami, innymi iciami, z którymi nawet, no, nawet się porozmawiać nie dało, więc no, to też było jakiś tam wyznacznikiem tego, co się działo w Kielcach.
Dokładnie. Ja powiem
Ale
ci więcej.
Ale to jest, wydaje mi się, taka choroba narodowa polskich trenerów i nie tylko polskich, bo to jednak też mamy w polskiej lidze trenerów z zagranicy, którzy, nie wiem, czy przesiąkają tą naszą chorobą, czy...
No, taki Gino Lettieri taki się stawał później polski. Zauważyłem, że na początku gdzieś tam w miarę starał się, powiedzmy, urozmaicać tak w zachodnim stylu te taktyki, a potem to wszystko było taką dzidą i nie dało się na to patrzeć, więc tak wydaje mi się, że coś w tym może być, że oni przesiąkają. Aczkolwiek ja na przykład nie rozumiem, dlaczego trenerzy, gdy no po prostu wystarczy zrobić mały research wśród kibiców, czy to na Twitterze, czy na forach, widać, że na przykład kibice Korony Kielce od połowy poprzedniego sezonu albo i nawet wcześniej domagali się młodych zawodników. Jeżeli ja jestem trenerem i wiem, że nade mną są już czarne chmury i zaraz polecę, to bym wystawiał za wszelką cenę tych młodych chłopaków, żeby chociaż w jakiś sposób ten odbiór kibiców poprawić, a tam było brnięcie w te patologiczne ruchy transferowe i w ogóle tak naprawdę to z każdym meczem trener podpisywał na siebie, dokładał literkę do podpisanego
Dokładnie
wyroku.
Dokładnie tak było, właśnie o to
Więc,
chodzi.
No. Na pewno rozważymy to, bo to jest ciekawa propozycja i może trener już też sobie poukładał trochę rzeczy w głowie i będzie w stanie nam coś powiedzieć.
Wydaje mi się, że to jest dobry moment, tym bardziej, że w kuluarach wiem, że Mirosław Smyła nie rozstawał się też z Koroną w zbyt dobrych nastrojach, bardziej dobra mina do złej gry. Dlatego wydaje mi się, że może miałby tu coś do powiedzenia. Coś, jakieś rzucić troszeczkę światła na tą sprawę.
No oczywiście,
tak?
Oczywiście może też coś byśmy się dowiedzieli od drugiej strony, bo też taka jest prawda, że znamy optykę tej jednej strony, powiedzmy, że znamy, a może rzeczywiście tam też coś nie grało ze strony, na linii zarząd trener, czyli ze strony zarządu, więc może tak być. Więc rozważymy na pewno, dzięki za propozycję i może się uda.
Ja również, dzięki. Dobra,
dzięki.
Pozdrawiam chłopaki, trzymajcie
się. Pozdrawiamy, trzymaj się. To ja mam jeszcze jedną myśl teraz, tak mi przyszło do głowy, a propos młodzieży, no i tego newsa, gdzie Iwo Kaczmarski podpisał kontrakt. Czy ty nie uważasz, że to jest idealna okazja dla klubowego marketingu, żeby stworzyć jakąś fajną akcję, żeby się wypromować, żeby stworzyć taką dobrą atmosferę wokół tej całej sytuacji? Żeby poprawić troszkę wizerunek klubu?
Wiesz,
nie, no to ja ci zadaję zupełnie poważne pytanie. Wiem, że mam niepoważnych ludzi w klubie po tej stronie, ale...
Ja poważnie odpowiem, no bo wydaje mi się, że za przeproszeniem każdy cymbał by wiedział, że tak, że to jest idealny moment, tylko że Korona Kielce w ostatnich miesiącach ma dużo idealnych momentów. Idealnym momentem było nowe otwarcie. Znakomity hashtag, który klub mógł wykorzystać. Wiadomo, formalnie jeszcze nie są w rękach miasta, więc może tutaj coś blokowało, ale nie chodzi mi o samo użycie tego pojęcia, co po prostu stworzenie akcji marketingowej nawiązującej do do tego, że korona znowu jest miejska, korona znowu jest nasza. Oczywiście w cudzysłowie jest, no bo jeszcze nie jest, ale mentalnie już wszyscy się z tym pogodzili i myślę, że tu się prosiło o jakąś akcję.
Tak? Wziąć Jacka Kiełba, właśnie młodego Kaczmarskiego, pokazać, że i młodsi, i starsi, związani z regionem, związani z klubem, żeby oni wyszli do kibiców, żeby coś się wydarzyło. Taki luźny pomysł, bo może ktoś nas słucha.
Nie, no oczywiście. I tak jak mówisz, no Iwo Kaczmarski, mimo że jest młody, mimo że zagrał w Koronie dopiero kilka spotkań, no to stał się niejako symbolem, po pierwsze, szkółki, nazwijmy to w cudzysłowie, Korony Kielce. Po drugie tego, że młody chłopak może zaistnieć w dorosłej piłce i przegrywa tak naprawdę tylko z Włodzimierzem Lubańskim, jeżeli chodzi o hierarchię najmłodszych strzelców w historii najwyższej klasy rozgrywkowej w Polsce.
I chłopak budzący sympatię kibiców, chłopak, którzy skandowali imię 16-latka na meczu z Ostrzatkiem Jastrzębiem. Ja też nie pamiętam takiej sytuacji.
Jestem na trybunach Korony od 17 lat, nie przypominam sobie, żeby jakiś 16-latek, znaczy od tego zacznijmy, że 16-latkowie u nas nie grali, więc ciężko, żeby skandowano
jego nazwisko. Chodzi,
no. Ale tak, no nie było takiego przypadku i też powiem ci, że byłem no zszokowany troszeczkę, oczywiście tak w granicach rozsądku, tym, że zostało zaskandowane jego imię i nazwisko. Ale mnie to ucieszyło, więc ja uważam, że trzeba to wykorzystać i czekamy na ruchy marketingu Korony, a mamy następny telefon. Halo, halo.
Witam panów bardzo serdecznie, Grzesiek z tej strony.
Witam, Grzegorz.
Witam.
Po kolei, a podsumowując, Daniel Szelangowski, bo to był pierwszy temat, który właśnie chciałem do was powiedzieć. No ja już jestem zdania, że prawie milion złotych za Daniela Szelangowskiego, który zagrał 3 dni ze spotkania. To jest naprawdę ogromna, wydaje mi się, kwota, bo Jacek Kiełb, oczywiście to były inne realia finansowe, prawda, prawie dekada temu, ale musiał zagrać całe dobre 2 sezony w pierwszej lidze w Ekstraklasie, żeby mógł właśnie za taką kwotę przejść do Lecha Poznań, więc...
Tak, ja się z tobą zgodzę, bo zaraz też chciałem przedstawić tutaj mniej więcej, jak ta optyka finansowa się prezentuje na realia w ogóle pierwszej ligi, ale dokończę oczywiście swoją myśl, a ja potem się do tego odniosę.
Więc wiesz, jedyne co mnie tutaj boli w tym wszystkim jest to właśnie powiedzieliście a propos traktowania tych wychowanków, że my nie jesteśmy w stanie w tym momencie rywalizować z Rakowem Częstochowa, który, że po prostu jak Daniel dostaje taką ofertę, to od razu jest chęć transferowania do tego Rakowa. Nie jesteśmy w stanie konkurować, my jesteśmy w stanie zaproponować do pierwszy skład albo bardzo blisko tego pierwszego składu, dużo grania, rozwój przede wszystkim, a przegrywamy z Rakowem Częstochowa, gdzie najprawdopodobniej, chociaż życzę Danielowi oczywiście jak najlepiej, będzie miał ciężko przebicie po prostu do tego pierwszego składu. No to tak tyle, jeśli chodzi o Daniela Szelangowskiego, tutaj tą kwestia. Druga kwestia, no to zaczęliście mówić o dziale marketingu, to jest mój ulubiony chyba temat, jeśli chodzi o ten klub. Chciałbym od początku, pamiętacie pewnie, no, jak parę lat może upłynęło, tak może 2013-2014 i takie mam pytanie do was. Czy przypuszczaliście, że tak minie te 4-5 lat i Korona Kielce będzie klubem, który będzie wymieniany niżej niż Raków Częstochowa, Stal Mielec, Warta Poznań, Podbeskidzie Bielsko-Biała? No to się stało właśnie w przeciągu 5 lat. Te kluby są już w tym momencie zdecydowaną półką wyżej, aniżeli Korona Kielce. A jeśli dalej ci ludzie będą w zarządzie, w strukturach klubu i będą pracowali dalej w tym klubie, to ja podejrzewam, że niedługo do tego grona klubów dołączy na przykład Stal Rzeszów czy też Rozławia, bo Rzeszów to jest miasto, które się prężnie rozwija, a my dalej możemy tylko pikować. Więc ja sobie nie wyobrażam, żeby miasto nie poczyniło ewentualnie pełnych kroków, żeby jak najszybciej zakończyć proces przejęcia klubu, bo ci ludzie po prostu no nie mogą funkcjonować dalej w strukturach tego klubu. A jeśli chodzi już o sam nasz marketing i sam wizerunek klubu, czyli klubu, którym jest Korona Kielce, my ten wizerunek mamy albo zerowy, albo ujemny. Każdy sponsor, który do nas przychodzi, tak naprawdę nie inwestuje w pieniędzy w Koronę Kielce, tylko te pieniądze dorzuca do studni bez dna. Jedyną osobą, która w tym momencie ratuje jakiś PR, czy też wizerunek klubu, to jest trener Maciej Bartoszek. No ewentualnie jeszcze można wykorzystać fajnie Jacka Kiełba, czy też Grzesia Szymusika, bo oni są, myślę, rejerem wychowanych, zżyty z klubu.
Ja dodam jeszcze Daniela Mazura z biura prasowego, który robi fajne wideo.
A tak, właśnie. No i tutaj właśnie bardziej chodziło, wiesz, o osoby, które można wykorzystać właśnie do promowania korzystnego PR-u, prawda? No Daniel Mazur jak najbardziej, super robota, no i trafił już się, że tak powiem, ryba na bez, no, na suchej wodzie, no jakby, no nie
tak
wiem,
powiem,
jak to
chłopak powiedzieć. Ze starej rekrutacji jeszcze, więc mogło to by wiele wyjaśniać.
No dokładnie, a i jeszcze tak kończę, no, bo tam był jeszcze taki temat się pojawił, nie, z tego co słyszałem jednym uchem, że tam znowu jakaś rekrutacja nowa przebiegła, że tam jakieś znowu do biura prasowego po znajomościach jakieś wkręcanie, tak brzydko mówiąc. Więc powiem wam tak, no, żeby ten klub zaczął działać lepiej, no to czy chociażby ten marketing, czy jakiekolwiek jeszcze inne skrzydła, no to po prostu trzeba wymienić całą tą strukturę organizacyjną, czyli prezesów, dyrektorów, gdyż jeśli byśmy wymieniali poszczególnych ludzi na stanowiska, załóżmy marketingu, czy też biura prasowego, no to to będzie takie działanie typu, o, zepsuł nam się silnik w golfie, więc wymienimy mu koło. No to nie, kogo byśmy tam teraz nawet nie zwolnili, nie zatrudnili, nie, to będzie funkcjonowało po prostu źle, bo problem jest, może i też w tych ludziach, ale problem jest zdecydowanie głębiej. I to, że marketing teraz nagle ruszył z akcją, przebijamy chojniczankę w sponsorach, drobnych sponsorach, no to myślę, że tej sytuacji nie uratuje. Tym bardziej, że to też jest, no jakby nie patrzeć, kuriozum, że ktoś coś napisze na Twitterze, że marketing się opiernicza za przeproszeniem. No to już Twitter to napisał, wtedy marketing ruszamy na miasto i szukamy sponsorów.
Ale moim zdaniem to poszukiwanie sponsorów to też jest pokłosiem tego, jak Vive Kielce tutaj pozyskało kilku sponsorów i to fajnych sponsorów naraz. I jak się okazuje, niektóre z firm, które dzisiaj ogłosiła Korona, to są te same firmy, które dokładają się do Vive. Więc wydaje mi się, że jedna akcja na Twitterze to raz, a dwa, że ktoś w klubie być może poczuł lekki kompleks i zauważył, że jednak coś trzeba robić.
Nie tyle kompleks, co może możliwość, bo kompleks Vive, no to korona w ogóle...
Nie, nie kompleks Vive, kompleks ludzi związanych z marketingiem,
no,
i biznesem.
W cudzysłowie, że Vive, ale ogólnie uważam, że chyba Vive im pokazało, że kurde, można coś zrobić, a z drugiej strony pokazało kibicom, że można coś zrobić, i kibice jeszcze bardziej zaczęli wymagać. No i wiesz, no oczywiście nie można mieć za złe, że są jakieś ruchy marketingowe, że sponsorzy zasilają kasę klubu małymi bądź większymi kwotami, ale znamienne jest to, że zaczęło to się robić teraz.
No mam nadzieję, że to pójdzie w jakimś dobrym kierunku, no ale wiesz, no ja mam plan, no to wiesz, no przynajmniej w mojej opinii to po prostu robimy czystki, ustalamy, że tak powiem, pewną taktykę działania, ustalamy sobie między sobą, co w którym momencie trzeba poprawić, w którym dziale, no, no ogólnie to mówiąc, wszystko trzeba poprawić. Ja obmyślam jakiś spokojny plan i w tym momencie działam, a w tym momencie to wygląda w ten sposób, że ojejku, ktoś tam rzucił na Twitterze, że jesteśmy w tym i w tym słabi, ruszamy na miasto i wiesz, i szukamy sponsora. Nie zrobiliśmy licznika na karnety. Dobra, robimy licznik.
Nie, no to no tak, i... właśnie ja też zauważyłem to, że często to, co się pojawia na Twitterze, albo to, co się pojawia u nas w audycji, gdzie no mam po prostu wiedzę o tym, że spodobały się niektóre akcje, no to to z jednej strony jest dobre, że klub podchodzi aktywnie do tego, co mają do zaprezentowania kibice, tylko po prostu szkoda, że kibice, amatorzy, którzy za to nie biorą pieniędzy, muszą wpadać na takie pomysły.
Nie bójmy się powiedzieć, że to jest żenujące, że takie inicjatywy muszą wychodzić od kibiców. No. To jest żenada.
No właśnie, to jest żenada. No a już tak słowem podsumowania, no właśnie kreowanie wizerunku w obecnej chwili przez marketing, czy też dział biura prasowego, no w tym momencie jest zaczerpnięty moim zdaniem z taktyki byłego piłkarza Korony Kielce Piotra Świerczewskiego, czyli na chaos. Dobra, tyle chłopaki, dzięki, nie zajmuję linii.
No,
pozdrawiam
dzięki.
Was.
Pozdro, trzymaj się.
Muszę przyznać, że coraz więcej tych głosów, które domagają się całkowitej czystki w klubie, jeżeli chodzi o stołki kierownicze i dyrektorskie, i no, byłbym tutaj kłamcą, gdybym powiedział, że nie mam podobnej opinii. Uważam, że jeżeli mówimy o nowym otwarciu, to nowe otwarcie nie tyczy się tylko człowieka, który był twarzą projektu Korona Kielce, rodziny Hunsdorferów i rodziny Burdeńskich. Tylko mówimy o wszystkich osobach, które brały czynny udział w tym, że Korona Kielce na wielu płaszczyznach wyglądała tak, a nie inaczej przez ostatnie 3 lata. No i jak już bierzemy pod uwagę, że jest to sezon przejściowy, no bo chyba wszyscy mamy tego świadomość, że Korona Kielce w tym sezonie tak naprawdę nie gra o nic, bo nie sądzę, żebyśmy się zakręcili w walce o utrzymanie. No i też nie sądzę, żebyśmy się zakręcili w walce o awans, co oczywiście jest, będzie bardziej prawdopodobne w mojej opinii, aniżeli spadek, no bo jednak te 6 drużyn bezpośrednio może ten awans wywalczyć poprzez baraże. Tak naprawdę to są 2 mecze bez rewanży, chociaż może teraz już będą rewanże, bo chociaż nawet nie wiem. W każdym razie, no moim zdaniem to jest idealny sezon na to, żeby przeprowadzić czystkę. Gorzej być już nie może, jeżeli przyjdą osoby od zera, które będą poznawały klub, no to i tak nie sądzę, żeby wyglądało to gorzej w niektórych kwestiach niż wygląda obecnie. Cieszy na pewno rozrastanie się biura prasowego Korony, może będzie mniej literówek, ale nie wiem, czy chciałbym na przykład poznać klucz doboru pracowników do biura prasowego, no bo uważam, że jest to na tyle wrażliwy temat i na tyle temat drażniący kibiców, że uważam, że głowa biura prasowego, czyli pan rzecznik Maciej Sierpień, powinien po tym, jakim stosunkiem się wykazał do kibiców w audycji w Radiu Kielce, o ile mi pamięć nie myli, tak samo na Twitterze, oczywiście za co przeprosił, ale nie zmienia to faktu, że pewne słowa paść nie powinny, no to uważam, że dobrą inicjatywą byłoby przedstawienie pewnego klucza doboru osób do biura prasowego, ewentualnie przedstawienie tych osób i ich dokonań, no bo biuro prasowe, jakby nie patrzeć, jest pierwszym kontaktem kibica z klubem. Nie piłkarze, którzy gdzieś tam są, tylko newsy na stronie to jest biuro prasowe. Przeprowadzanie wywiadów z piłkarzami to jest biuro prasowe. To są osoby, które tak naprawdę z piłkarzami się, powiedzmy w cudzysłowie, widzimy na meczu i tyle. Z biurem prasowym jesteśmy na co dzień. Czytamy newsy, czytamy social media, więc ja na przykład chciałbym poznać, kto zasilił biuro prasowe, o ile takie ruchy w ogóle miały miejsce, bo tak się mówi w kuluarach. Więc bardzo chciałbym poznać te osoby i wiedzieć po prostu, czyje artykuły będę pisał, no bo o ile mnie pamięć nie myli, no to na stronie internetowej artykuły nie są podpisywane z imienia i z nazwiska.
Ja jestem bardzo ciekawy, czy...
Może się mylę, ale tak mi się wydaje.
Czy pan rzecznik Maciej Sierpień odebrałby od nas telefon? Gdybyśmy zadzwonili z audycji Tomy Scyzory, prowadzonej na antenie największego sportowego radia w Polsce, czy jako rzecznik klubu profesjonalnego odebrałby od nas telefon i odpowiedział na nasze pytania?
Ja myślę, że pan
bo ja taki telefon chętnie za tydzień wykonam i jako postronny, zwykły kibic, mający swoje jakieś przemyślenia, chętnie zadam rzecznikowi prasowemu takie pytania, jeśli tylko będę mógł je zadać.
Wiesz co, specyfika nasza jest taka, że ani ja, ani ty nie jesteśmy dziennikarzami, sobie siedzimy tutaj jako kibice.
I to jest nasza zaleta.
I my tak naprawdę nie mamy tutaj żadnych interesów, my nie mamy tutaj żadnych, nie wiem, urazów, powiedzmy, ze ścieżki zawodowej. My wszystko byśmy zadawali, wszystkie pytania, czy to tak samo, jak rozmawialiśmy z radnymi, z członkami Rady Nadzorczej, to były pytania nie nasiągnięte żadną, powiedzmy, żadnymi interesami, tylko zwykłe kibicowskie, więc tutaj myślę, że pytania byłyby ciekawe. Czy pan rzecznik by się zgodził? Dlaczego nie? Nie sądzę, żeby odmówił. No przecież to jest rzecznik prasowy klubu Korona Kielce. Audycja Tomy Scyzory, jakby nie patrzeć, jest jedną z większych i z jedną z nielicznych, jakby też nie patrzeć o Koronie Kielce, więc odbiorców mamy dość sporą liczbę jak na Koronę Kielce i myślę, że byłoby to dobre narzędzie do tego, żeby kilka kwestii wyjaśnić panem rzecznikiem.
Kibice Korony Kielce chcieliby poznać wiele odpowiedzi na wiele pytań. Wydaje mi się, że to by nawet zagrało na korzyść biura prasowego Korony Kielce, troszkę te nieścisłości wyjaśnić, tak abyśmy wszyscy mieli jasny i klarowny obraz sytuacji, jak to w obecnej chwili wygląda.
No to może za tydzień spróbujemy. W każdym razie powiem tak, no nie podoba mi się, a to już mówiłem wielokrotnie, to co się dzieje i chciałbym właśnie troszeczkę tej przejrzystości, tutaj transparentności związanej z ruchami kadrowymi nawet w biurze prasowym. No i kto wie, no może się uda coś dowiedzieć za tydzień, jeżeli będziesz chciał. Numer do rzecznika jest na stronie pewnie internetowej.
Mam go przed sobą.
No to zadzwonimy za tydzień, znaczy za tydzień. Oczywiście się wcześniej spróbujemy umówić, nie będziemy tutaj z partyzanta dzwonić, że tak powiem. Ja szczerze mówiąc nie mam do rzecznika prasowego jakichś wielkich pytań, ale jeżeli ty się czujesz w potrzebie do porozmawiania, to możemy.
Znaczy ja wydaje mi się, że zadałbym pytania, dlaczego niektóre rzeczy wyglądają tak, jak wyglądają. Okay, po prostu.
Nie, no ja to rozumiem. No ja szczerze mówiąc nie chcę mi się...
Poczynając od błędów na stronie, poprzez błędy na social media, dalej kończąc na gdzieś tych kuluarowych informacjach, że kolejne osoby są zatrudniane do tego biura.
No ale wiesz co, no co ma ci rzecznik odpowiedzieć, że co, no że błędy popełnia, bo co?
No, nie stawiaj mnie w takiej pozycji, bo ja bym ci powiedział co, ale nie, powiem ci
no,
po audycji.
Ja uważam, że no niewiele może ta rozmowa wnieść, ale jeżeli czujesz potrzebę, to nie ma problemu, a uważam, że może rzecznik też będzie miał coś do powiedzenia kibicom w końcu, więc jak najbardziej Okej, okay, spróbujemy. W każdym razie może pogadamy trochę o piłce, bo mamy 15 minut. O meczu z Puszczą nie powiedzieliśmy ani słowa. Nie to, żebym tutaj się domagał, bo szczerze mówiąc, to ta transmisja Wipli, ja nie chcę tutaj darowanemu koniu, ale naprawdę... No,
koniowi.
Koniowi, a nie koniu? No to koniowi.
Koniowi.
To koniowi? Nie wiem. Nie, no koniu.
Nie, no koniowi.
Ja uważam, że koniu.
Ale... To sprawdźcie to, dajcie znać,
dobra,
na Twitterze.
Dobra, dajcie znać, czy koniu, czy koniowi. W każdym razie, no transmisja na IPLi pozostawiała wiele do życzenia. Ja wiem, że jesteśmy klubem pierwszoligowym, nie możemy mieć dużych wymagań, ale przyzwyczajenia są takie, a nie inne i przyznam szczerze, że tak, mecz bez powtórek, mecz bez komentarza i mecz bez zbliżeń tak naprawdę, no bo ta transmisja była taka, wiesz,
no taka jak sparing
na YouTube. Był dość wymagający, biorąc pod uwagę jeszcze okoliczności, w jakich oglądaliśmy, no nie były sprzyjające do tego, żeby racjonalnie teraz ocenić mecz, ale, ale czy Korona Kielce może czuć niedosyt po tych sytuacjach, które zmarnowała w Niepołomicach?
Znaczy, wydaje mi się, że nie, no bo tak jak Puszcza, tak i my mieliśmy swoje sytuacje, no ale przez jakiś czas tego meczu Puszcza kontrolowała to spotkanie na tyle, na ile ja je widziałem, na ile mi IPLa pozwalała i na ile pozwalało mi moje samopoczucie, to wydaje mi się, że nie, no mecz na remis, no i tak jak powiedziałeś, że nie mamy za dużo czasu, żeby o tym meczu dyskutować, no moim zdaniem mecz do zapomnienia.
Mecz
szanujemy
do zapomnienia,
punkt i jedziemy
co,
dalej.
Ja ci powiem tak, Korona Kielce jest po 3 meczach w pierwszej lidze, po 2 wyjazdowych, na ciężkich terenach, bo Puszcza przecież i Chrobry walczyli do końca zeszłego sezonu o baraże i Korona Kielce jest bez porażki. Wiadomo, ten styl może jeszcze nie porywa, ale dajmy czas, ale powiem szczerze, trochę męczy mnie to oglądanie. Czekaj, co to się dzieje?
Koniowi, Daniel.
Koniowi? Dobra, to ja już się nie wypowiadam na temat biura prasowego. Aczkolwiek ja nie biorę za to pieniędzy, więc ja mogę się pomylić, nie? Ale może już sobie darujemy jakieś frazeologizmy inne tamte. Dobra.
To, cośmy mecz. Mówili, Daniel. Mecz, tak jest.
Mecz. Czy byłeś zaskoczony tym, na przykład, że Jacek Kiełb znowu dostał szansę od pierwszej minuty i znowu nic nie pokazał, czy nie? Bo ja powiem ci szczerze tak.
O, Jacka kontrowersyjnie.
Jacka szanuję bardzo, ale ta setka... Wiesz, to też tak jak mówię, ta transmisja w IPLi była na tyle... trudna, że ja do końca nie wiem, co tam się stało. Dlaczego
w Kanal
Jacek...
Plusie dostalibyśmy 14 różnych kontów i 7 powtórek. Tutaj musiałem odświeżać stronę 3 razy. Więc nie wiem, no ale czy jestem zaskoczony, że Jacek zaczął od pierwszej minuty? Nie jestem, ponieważ to, o czym ci wspominałem tydzień temu, ja uważam, że Jacek będzie grał od pierwszej minuty w meczach i on będzie schodził tak, jak sobie szedł teraz, około 60 i za niego będą wchodzić tak zwani jokerzy.
Ja też uważam, że Jacek Kiełb będzie grał, bo ja wierzę w to, że Jacek Kiełb podpali, bo już o tym wspominałem, bo Jacek Kiełb, no to jest... Nie powiem, że wybitny obecnie zawodnik, ale na pewno solidny, jak na warunki pierwszej ligi, a już jak na Koronę, to już szczególnie. Ale trochę mam taki niedosyt, no, że ten Jacek cały czas gdzieś tam coś brakuje.
A nie czegoś. Masz wrażenia, że Jackowi po prostu brakuje szczęścia momentami? Takiego boiskowego szczęścia. No bo zobacz, chłopak poszedł na wślizgu, czego tu brakuje? No oczywiście można mówić, że mógł wybiec wcześniej, mógł coś... Jak nie poszedł
no
na ślizg? A, no i właśnie to jest IPLa, bo ja nie wiem, co widziałem.
Nie poszedł na ślizg. On po prostu gdzieś ta piłka przeleciała obok niego. Nie wiem. No
wiesz, była... wiesz, po jakiej sytuacji mam większy niedosyt? Po tej poprzeczce w ostatniej minucie.
No ale to leciała taka baloniasta piłka. To tam nie było szans prawie, żeby to wpadło. W sensie, no strzał ładny, ale to było za daleko i za lekko. To z takiej odległości to trzeba by, wiesz, no, odpalić torpedę, a tam nie było. Aczkolwiek, no fajnie, no trochę emocji pod koniec było, więc akurat jak najbardziej na plus. Ale wiesz co, bo w sumie ja miałem jeszcze powiedzieć o Danielu Szelongowskim, bo ja muszę zwrócić tutaj honor, bo wczoraj oczywiście no nie oceniałem Daniela Szelongowskiego gdzieś w mediach społecznościowych, tak jak to niektórzy robili, bo uważam to w ogóle za chamstwo i debilizm czysty, żeby chłopaka 18-letniego oceniać przez pryzmat tego, co się przeczytało w internecie, nie znając tak naprawdę kulisów. I ja sobie daruję takie zazwyczaj opinie dotyczące tego oceniania jakichś zawodników i ich ruchów. Ale jak już mówiliśmy tak między sobą gdzieś tam, no to mówiłem, że nie rozumiem trochę tej decyzji, bo Daniel Szelongowski tak, podpisał przed chwilą nowy kontrakt z Koroną Kielce. Daniel Szelongowski praktycznie był, no może nie pewniakiem, ale był bardzo blisko pierwszego składu. Daniel Szelongowski miałby tutaj idealny poligon do tego, żeby zebrać doświadczenie. No i mówię wprost, no, że po prostu nie rozumiem tej decyzji. Nie rozumiem, bo w Rakowie będzie miał ogromny problem z tym, żeby grać. Biorąc pod uwagę to, ilu Raków ma zawodników, jakich ma zawodników na pozycje, które może obsadzić Daniel Szelongowski. I wiem, że będzie problem, ale potem tak mówię, kurde. mam 18 lat, zawsze mogę pójść gdzieś na wypożyczenie. Mam stabilny klub, który raczej tą stabilizację mi zapewni na całą długość kontraktu, bo właściciel jest no, pewny, tutaj nie ma żadnych powiedzmy tam nieścisłości, jeżeli chodzi o jakąś jego stabilizację. I powiem ci szczerze, że jak czytałem te komentarze z tych mediów społecznościowych, no to kretynizm czysty. Czysty kretynizm. Nie wiem, czy ty się ze mną zgadzasz, czy widziałeś. Nie nazwę tego hejtem, no bo hejt, no to już ja kiedyś się wypowiadałem do pana prezesa Marka Paprockiego, co rozumiem przez hejt, ale po prostu uważam to za czysty kretynizm, żeby stawiać się, wiadomo, kibice Korony mogą być rozgoryczeni, no bo tracą zdolnego chłopaka, jakby nie patrzeć, jednego ze zdolniejszych w ostatnich latach i chłopaka jednego z nielicznych, z którymi można się utożsamiać. Nie oszukujmy się, był z tym w ostatnich latach duży problem. I to rozumiem, jakieś małe rozgoryczenie, ale żeby od razu mówić, że ma Koronę gdzieś tam i to uważam, że to jest krzywdzące i nawet jeżeli nie do końca rozumiem ten ruch, chociaż coraz więcej argumentów do mnie już przemawia, tak po prostu uważam, że nie przystoi. Tutaj apel do kibiców, że dbajmy o naszych chłopaków, nawet jeżeli odchodzą, to nie odchodzą dlatego, że mają Koronę gdzieś, tylko dlatego, że to prędzej Korona swego czasu miała ich gdzieś, a kibicujmy im, bo każdy chłopak, który gdzieś tam coś osiągnie w przyszłości, będzie wizytówką szkółki Korony Kielce i pomoże tak naprawdę Koronie Kielce w tym, aby inne drużyny chętniej inwestowały swoje środki w naszych zawodników i ich po prostu lepiej za nich lepiej płacili, bo Daniel Strzelągowski też nigdy nie deklarował, że jest urodzonym koroniarzem, że nie grał tutaj do końca życia. Były różne z nim problemy, nazwijmy to, z jego graniem w rezerwach, z jego wykorzystaniem jego potencjału i no po prostu nie oczekujmy tutaj, że on będzie tutaj wiecznie całe życie grał, a jeżeli się trafia rzeczywiście lepsza propozycja, to ja chyba, nie wiem, no nie mogę się odnieść, no bo nie jestem w tej sytuacji, ale ja chyba go po prostu rozumiem i tak jak wczoraj jeszcze troszeczkę emocje mną targały, tak dzisiaj to już chyba rozumiem. Nie wiem, czy się ze mną zgadzasz, ale ja uważam, że w Kielcach nadal nie ma tej stabilizacji, która by pozwalała chłopakom tutaj z czystą głową pójść i trenować i grać.
No zapowiedź takie flow, że już nie wiem, co dodać dalej. No, a propos komentarzy, to oczywiście no, lodu na głowę, no, ludzie drodzy, przecież to jest młody 18-letni chłopak, którym nie wierzę, że to coś to spływa, te komentarze. A ja do tego podchodzę trochę tak, że zobacz, to jest pierwszy zawodnik, na którym zarabiamy realną kasę od w ogóle 78 roku.
Tak mi się wydaje, że 10 lat. Od Jacka Kiełba albo, nie wiem, czy Cezary Wilk jak odchodził, to ale to chyba były podobne, Jacek Kiełba później.
No też nie wiem, ale To jest młody chłopak, kolokwialnie mówiąc, produkt szkółki Korony Kielce. Dostaniemy za niego tą banię. Niech idzie, niech się facet rozwija. No, tak jak Mateusz Żelazny wczoraj chyba w całym tym sporcie, czy na Twitterze wspomniał, że z niewolnika nie ma pracownika, no to ja się z tym zgadzam. Jeżeli była szansa, żeby na nim zarobić jeszcze jak miał z nami ważny kontrakt, to oczywiście trzeba było to wykorzystać, bo równie dobrze piłkarz mógłby zagryźć zęby, pograć tu jeszcze sezon i odejść za darmo w tym wieku.
No dwa, bo on ma do 2022.
Dwa. Natomiast ja uważam, że jak tak. Mnie pytasz, co sądzę o tym ruchu, to uważam, że jeśli dało się w tym momencie zarobić pieniądze, to trzeba było go puścić i to jest słuszna decyzja. I już, no mam nadzieję, że te pieniądze zostaną rozsądnie spożytkowane i będziemy w przyszłości mieli taki pożytek z Daniela Strzelągowskiego, że on przy jakichś swoich przyszłych transferach, czego ja mu z całego serca życzę, będzie zawsze pamiętał, że jego klubem jest Korona Kielce, że on jest stąd i to jest po prostu nasz człowiek.
No i okej, tym chyba zakończymy temat Daniela Strzelągowskiego, bo ja czułem się w obowiązku tutaj no troszeczkę odnieść się do tych wszystkich komentarzy, które, no tak jak mówię, były po prostu nieeleganckie i nie przystoi. Tym bardziej, że zarabiamy na tym chłopaku. On nie ucieka, zarabiamy na tym chłopaku, wszystko się odbywa z kulturką, więc jak najbardziej okej. Okay. Dobra, mecz w Niepołomicach, no to nie ma co tutaj ględzić.
No, zapominamy.
No, zapominamy, ja nawet nie będę pamiętał, jak ten stadion wygląda. Nie, byłem tam, to wiem, ale no, w ogóle dramat. W każdym razie gramy z Łęczną. No i to jest teraz mecz po prostu, powiem ci, hit kolejki chyba, bo Łęczna chyba piąte miejsce, Korona tuż za nią i wybierasz się w ogóle na to spotkanie, zachęcasz jakoś kibiców na ten szlagier, bo ja to czuję ciśnienie, powiem ci, odkąd zaczął się ten nowy sezon, to ja z każdym meczem czuję ciśnienie, tak z każdym dniem mi rośnie.
Czy się wybieram? To i żeby zachęcić kibiców, to powiem tak, specjalnie wstanę o 8 w Warszawie, pojadę na ten mecz w niedzielę i jeszcze go tego samego dnia wrócę do Warszawy, ponieważ w poniedziałek muszę iść tyrać do fabryki.
No i
więc
ja
na ten mecz jadę i ciebie też do tego zachęcam.
Ja powiem, że też mam taki plan, bo tak jak mówię, mecze Korony Kielce od tego sezonu stały się dla mnie świętością, bo znowu mam tego bakcyla, takie coś nowego, więc...
No ale zobacz, jak to zmieniło. Ekstraklasa nam trochę spowszechniała wtedy, a teraz mamy pierwszą ligę, przyjeżdża do nas Jastrzębie, przyjeżdża do nas Łęczna, a my się jaramy tym meczem jak małe dzieci.
Widzisz, bo oglądamy naszych chłopaków, może nie naszych konkretnie tutaj z Kielc i z naszych osiedli, gdzieś tam, z którymi się wychowaliśmy, ale kilku młodych zawodników, którzy w Koronie są od wielu lat, kilku ściągniętych z pierwszej, z drugiej ligi, ale Polaków, którzy rozumieją troszeczkę. Tutaj jest, wiesz, inne podejście do tego zawodu, jak jesteś Polakiem i ty za to, co reprezentujesz, będziesz rozliczany tak naprawdę do końca swojej kariery, a niektórzy przyjadą tu na sezon, uciekną dalej i nie wiadomo, co się z nimi dzieje. Więc ja tutaj widzę, powiem ci, że wśród moich znajomych też jest bardzo duży boom na Koronę Kielce. Dużo osób wróciło na trybuny z moich znajomych, no bo jeżeli chodzi o frekwencję, no to wcale ona nie porywała, dlatego też tutaj obudźmy się.
Apelujemy, będzie dobra godzina rozgrywania meczu, pogoda też ma być fantastyczna.
No i można
po
meczu, powiedzmy, skończy się ten mecz o 15:00, można sobie fajnie pójść na ogródki, zjeść coś, piwko wypić, pogadać, więc...
Pointegrować się. Takie sytuacje już miały miejsce.
I można sobie wypić piwko, można wypić 5, a i tak kaca nie będzie, bo jest wcześnie, więc ja po prostu tak uważam, jest, że warunki są idealne, zachęcam wszystkich do tego, żeby przyszli na mecz, wsparli tutaj naszych zawodników. Mecz jest w niedzielę o godzinie 12:40, więc... Ja uważam, że pogoda do gry będzie pewnie fajna, bo chyba ma troszeczkę te upały mają zelżeć.
Nie będzie to niedziela 17, tylko niedziela 12:40.
No,
Piotr Ćwieląg nie będzie grał.
Mecz jest w telewizji, czy nie?
Mecz jest w telewizji, z tego co wiem, tak. Więc to troszkę hamuje, no ale jakby...
Miałem tutaj...
Kurde, zrobiliśmy błąd, trzeba było powiedzieć, że ten mecz nie będzie w telewizji.
Liczyłem, że załapiesz to, że próbuję tak przekazać tak, żebyś powiedział, że nie.
Ja cały czas przeżywam tego koniu i koniowi, wiesz.
No dobra, tam jakaś sonda jest, sprawdźmy, jak się wyniki prezentują.
Nie no, koniu. Nie no, Daniel, nie kończmy tej audycji jakimś w ogóle językowym, tutaj językową łamigłówką.
No językową.
Jakbym cię zapytał, jaki wynik meczu z Łęczną u siebie, to co
wiesz,
powiesz?
Wygramy 1-0 po golu Jacka Kiełba. Wiesz dlaczego? Bo pamiętam taki mecz z Łęczną w pierwszej lidze w sezonie 2008-2009.
Co takiego woleja zapakował.
W 93 chyba minucie tak zapakował. Ja to, człowieku, myślałem, że zejdę tam, już było chłodno, tak kojarzę.
Tak. Na stadionach też było dużo ludzi.
Tak. Pierwsza liga w tamtym sezonie była znakomita, jeżeli chodzi o frekwencję. Do tego liczę, że tak tutaj niech się te zmiany dokończą, niech ten. I jedziemy. Jedziemy z nowym otwarciem i z nowym otwarciem też na trybunach. No. Czekam cały czas na marketing i na to, co będzie z tymi biletami, bo ja gdzieś tam słyszałem, że mają karty.
I to jest kolejna rzecz a propos marketingu. Przed meczem z Łęczną zmontować krótkie wideo, pokazać, jak Jacek Kiełb ładuje tego gola wtedy, podpompować kibiców, zawodników i po prostu trzeba zrobić znowu wszystko, żeby jak Łęczna przyjedzie, to żeby im się nogi ugięły i żeby oni się bali wyjść na to boisko.
No nie sądzę.
Słuchaj, no,
tak, ale
Górnik okay. Łęczna będzie nas atakował Leandro, którego pozdrawiamy.
Pawłem Sasinem
i nieśmiertelnym Bartoszem Śpiączką.
Paweł Sasin ma małżonkę spod Kielc, więc on tutaj będzie się czuł jak w domu, więc to może być taki czarny koń, blond czarny koń Górnika Łęczna w tym meczu. Ale nie, no mówię, wygramy Jacek Kiełb i tego się trzymajmy. Myślisz, że Daniel Szczęgowski jeszcze zagra, czy już...
Myślę, że już nie będzie grał.
Szkoda, chciałbym chociaż, żeby, wiadomo, nie jest to postać legendarna, ale nadal to jest chłopak, który wygrał CLJ-kę, dał Koronie zarobić trochę pieniędzy. Nie uważam, żeby zhańbił te barwy w jakikolwiek sposób, dumnie je reprezentował.
Nie, no to ja bym nawet takich słów nie używał.
Nie, no dlatego mówię, bo takie były komentarze, do tego się odnoszę i uważam, że może, biorąc pod uwagę to, że mamy te 5 zmian, to może gdzieś tam na końcówkę, żeby coś szarpnąć, Daniel Szelongowski się zjawi i podziękujemy mu nawet za ten krótki okres w Kielcach, a my dziękujemy mam dzisiaj za audycję Tomy Scyzory. Ze mną był Wiktor Lesiak.
Dziękuję.
Ja nazywam się Daniel Baranowski i widzimy się w niedzielę na stadionie. Dzięki, cześć.